Cześć Piotrze.
No cześć,
jako umysł analityczny powiedz mi, który to odcinek? 27?
25. Nie. 5. Jesteśmy, wyobraź sobie, w połowie. Jesteśmy w połowie.
Nie powiem, ale ten czas leci, dlatego
zebraliśmy
że...
Zebraliśmy się wreszcie.
Dlatego, że witamy naszych widzów i słuchaczy po przerwie. Po przerwie wakacyjnej. Myśleliśmy, że będzie krótsza, a jednak wyszło nam 1,5 miesiąca, ale... Być może to dobrze, dlatego że z werwą wracamy z powrotem do słów.
Sezon jest też trudny i ja jeszcze jestem przed ostatnim miodobraniem z nawłoci. Jak widzicie, nawłoć przekwita, ale już jest wszystko gotowe do wykonania miodobrania, które będzie jutro. I możemy chyba zacząć.
Ale nadgonimy i spodziewajcie się, że dwa razy będzie tak, że będą odcinki tydzień po tygodniu.
Tak jak było w ubiegłym.
Tak, a zaczynamy od skutecznych metod zwalczania patogenów i co może złagodzić to.
I dlaczego skuteczne metody są ważne w kwestii szans na przeżycie kolonii, na przeżycie rodzin pszczelich w Pensylwanii, w całym stanie, w Ameryce.
Ale jeszcze jedno warto dodać, że w małych stacjonarnych pasiekach.
Tak.
Co mi akurat jest miłe, ponieważ jestem takiej posiadacze.
Tak, i tutaj według tego artykułu pszczelarze w USA zgłaszają średnio 30% strat każdej zimy. Można stąd wyciągnąć taki wstępny wniosek, że to nie jest 50, tak jak w pasiekach wszystkich albo zawodowych, a 30 w pasiekach amatorskich, to też jest nadal bardzo dużo.
Ja chciałem o tym powiedzieć.
Przepraszam cię bardzo.
Nie, ale chciałem o tym nawiązać, że tu mamy kolejne potwierdzenie tego, co mówiliśmy w zeszłym roku. Przy chyba takim badaniu, które porównywało różne filozofie pszczelarskie, że dla nich 50% to jest norma.
Tak.
I tutaj to jest kolejne potwierdzenie tego, że rzeczywiście nie pomyliliśmy się tego. Coś, co chyba w Polsce byłoby nie tylko niedopuszczalne, ale w ogóle trudne do pomyślenia, do wyobrażenia. Żeby za normę coroczną upadku rodzin pszczelich w pasiekach uznawać 50%.
No możemy mieć nadzieję, że nie dojdziemy do takiego stanu, ale... Pewne wpływy, które pokaże i to badanie, i inne, no może mieć jednak.
I w następnym odcinku będziemy rozmawiali o badaniach, które moim zdaniem są drogowskazem, jak do tego nie doprowadzić.
Dobrze.
Może się z tym nie zgodzisz.
Bo będziemy o tym rozmawiać w następnym odcinku.
Natomiast chciałem o tym powiedzieć, że faktycznie dla mnie jest to pocieszające, że w tym badaniu wyszło, zwróciłem na to uwagę, że w tych pasiekach, że to co wyszło istotnie statystycznie, że w tych małych pasiekach rzeczywiście są mniejsze te upadki, aczkolwiek nawet napisali tutaj, że niestety nie dali akurat do tego wykresu, do tych wyliczeń, a szkoda, bo chciałbym to osobiście zobaczyć, więc poza stwierdzeniem, że wyszło mniej, no to nic więcej szczegółowo nie mogę powiedzieć na ten temat.
Natomiast o co w ogóle chodziło? Tak. Chodziło o to, żeby wybrać wyłącznie pasieki stacjonarne, nieduże.
Tak, sojusze z ewenementem jak na Stany Zjednoczone.
Tak. I żeby wziąć pod uwagę to, jak były leczone pasieki przeciwko warozie, a także zmienne pogodowe i inne stresory środowiskowe, ponieważ tutaj właśnie chodziło o to, że pszczoły, które są zarządzane przez człowieka, mają pewne rzeczy ułatwione, ale niestety zmienne środowiskowe są takie same też i dla innych zapylaczy.
Tak.
I
na przykład pestycydy, na przykład wpływ monokulturowych upraw.
Tak. I tutaj pogoda oczywiście wpływa na rodziny pszczele, ale jeżeli do tego dodać porażenie warozą, to wtedy te rodziny w inny sposób doświadczają środowiska. Takie było dosłowne stwierdzenie w artykule.
Tak, też na to zwróciłem uwagę. Podoba mi się to określenie.
Tak. I to jest właśnie niewątpliwe, że sami wiemy, że rodzina chora w inny sposób się zachowuje, a więc w inny sposób doświadcza środowiska i w inny sposób korzysta z niego niż rodzina zdrowa.
Ciekawe, kiedy dojdziemy do tego, trochę nawiązując do naszego badania, zobaczcie sobie a propos mózgu larwy muszki, kiedy oprócz doświadcza będziemy mogli powiedzieć, jak przeżywa lub postrzega swoje środowisko.
No, chyba możemy już tak powiedzieć, bo jednak przeżywa i postrzega.
Jeszcze jedno dopowiem, bo wydaje mi się, że to może być ciekawe dla naszych widzów i słuchaczy, że badanie trwało 6 lat. To jest dość dużo.
To jest dość dużo. I wzięto pod uwagę ankiety pszczelarzy, o których już wspomnieliśmy, właśnie te siatki temperatur i opadów.
Tylko ważna rzecz, te ankiety są zbierane w Stanach Zjednoczonych przez instytucję, która tym się zajmuje w sposób bardzo zorganizowany już od dawna. Będziemy omawiali inne badanie, które będzie zbierało te dane nawet z 50 lat. Także to jest troszeczkę inny poziom niż my mamy.
Czyli nasz kolos w pewnym sensie
dopiero
podąża
zaczyna. Tak, tu jest naprawdę w sposób bardzo systematyczny są zbierane, więc to nie jest tak, że ktoś sobie wypełniał i coś mu się tam wydawało i tak dalej. Dużo jest tam zmiennych brane pod uwagę. No właśnie.
No i właśnie dodano do tego jeszcze siatkę temperatury i opadów o rozdzielczości 4 km. Uwzględniono... Uwzględniono za pomocą map... za pomocą map lokalizację i właśnie te zmienne pogodowe. Dodatkowo jeszcze wzięto pod uwagę informacje o sposobie uprawy, a także wzięto dane z National Land Cover Dataset, czyli to jest taka baza danych, która rzadko jest aktualizowana, ale uwzględnia też obszary nieuprawiane. I to dało taką uogólnioną informację o warunkach prowadzenia gospodarki w każdej z pasiek. I teraz, jakie wnioski? Jak dla mnie to takie podstawowe, że jeżeli leczyć warozę, to wtedy szansa na przeżycie pszczół zimą rośnie.
No tak, to jest zresztą wniosek, jaki mogliśmy się spodziewać. Tylko ważne zastrzeżenie. Oni nie badali zróżnicowanie leczenia, tylko mogli zbadać pod tym kątem, kiedy ktoś stosował różne leki. Natomiast nie mogli zbadać tego, czy ktoś jeden ten sam preparat stosował raz, czy wiele razy.
Tak.
Tego to badanie nie uwzględnia.
Natomiast
istotne statystycznie jest to, i zobaczcie tutaj sobie teraz na wykresie, że pszczelarze, którzy stosowali różne leki, zamiennie mieli wyższą przeżywalność. To jest zresztą zgodne z wieloma innymi badaniami, o których już opowiadaliśmy, o tak zwanym zarządzaniu dręczem pszczelim.
Tak, z tym, że oni tu jeszcze przyznają się do pewnego błędu, które nie wynika z tych ankiet, które są zbierane. Bo jeżeli ktoś deklaruje, że używa na przykład dwóch form leczenia kwasem szczawiowym, czyli odparowywanie i nakrapianie, no to jest to traktowane jednak jako jeden sposób.
I na czyli tych substancję czynną brali pod uwagę.
Uwagę substancję czynną. Żeby zakwalifikować pasiekę jako stosującą dwie metody, jednak musiały to być metody różne.
Ale to dobrze, dlatego że jeżeli mamy problemy związane z uodparnianiem się dręcza pszczelego od innych patogenów, to mamy na substancje czynne, a nie na preparat. Czyli jeżeli będzie ktoś stosował różne preparaty o tej samej substancji, to ten efekt i tak może występować.
Zgadza się. Mhm. I tu to potwierdza. Popatrzcie sobie na wykresy. Wykres trzeci i czwarty to jest sytuacja, kiedy są stosowane pojedyncze leczenie. I tu na przykład nie ma znaczenia, czy stosujemy tak zwane miękkie czy twarde akarycydy, bo to pokazało taką samą skuteczność, czyli od zera, od nieprzeżycia rodziny w zimie, aż do 100% przeżycia pasieki.
I moim zdaniem to jest ważny wniosek, czyli powiem to innymi słowami. Jeżeli ktoś stosuje wymiennie leki w sposób zróżnicowany, nawet w tym samym sezonie, to... statystycznie, ale w tak zwanym big data, czyli naprawdę w takim meta spojrzeniu, syntetyczne akarycydy i te tak zwane pochodzenia naturalnego działają w sposób podobny. Na przeżywalność zimą, żeby nie było tylko na to. Nie mówimy na przykład o zanieczyszczeniu wosku czy tego typu sprawy.
Oczywiście, zostawiamy to na boku. Natomiast tutaj ten ciekawy wniosek, że jeżeli stosujemy dwie różne metody, to ta przeżywalność od 0 do 100%, bo jednak także przy leczeniu zdarzało się, że pasieki ginęły, to ona nagle rośnie do takiego stanu od 50 do 100%, co mamy na drugim wykresie, czyli to jest mniej więcej to, czego się można spodziewać, że maksimum 30% rodzin zginie.
Zanim przejdziemy do pogody, jeszcze jedna rzecz, na którą zwróciłem sobie uwagę, która jest mi bliska. Nie tylko to, że wystąpił istotny, pozytywny związek między wielkością a pasieki a przeżyciem i niestety nie było to pokazane, więc nie możemy wam pokazać, a szkoda. To jest tylko informacja, że listotność była 400. Natomiast brak związku między latami doświadczenia pszczelarza a przeżyciem. Dla mnie to jest ciekawa informacja, ponieważ w polskim środowisku pszczelarskim niejednokrotnie zetknąłem się z tym, że pszczelarz młody z automatu musi wiedzieć gorzej, musi gorzej postępować z pszczołami i wielkość pni ma tutaj ogromne znaczenie. Im ktoś posiada więcej pni, tym jest lepszym pszczelarzem w kontekście dbania o swoje pszczoły.
No i to jest pewien stereotyp, który da się łatwo złamać też i u nas. Przecież wiemy o bardzo doświadczonych pszczelarzach, którzy potracili swoje pasieki.
No tak, ale zawsze można powiedzieć, że stracili z powodu przypadkowego.
No, nigdy nie jesteśmy pewni tego.
A tu mamy meta spojrzenie statystyczne jednak.
No i meta spojrzenie statystyczne jest chyba zgodne z tym, co otwartym umysłem można by też uważać.
Że jest po prostu różnie. No,
że tak. Jest po prostu różnie, tak. że to nie jest zawsze i tylko kwestia doświadczenia.
A to doświadczenie też może być różne, bo może ktoś jednej rodzinie poświęcać dużo mniej czasu, mimo że ma więcej rodzin na przykład. I będzie lepiej zorganizowany, będzie miał większą wiedzę, jak na przykład uzyskać więcej miodu, jak efektywniej zorganizować sobie właśnie na przykład wędrówkę pszczół i jednocześnie pobieranie, ale będzie miał mniejszą wiedzę w kontekście zdrowotności pszczół. No przecież to może być strasznie zróżnicowane. Nie?
Oczywiście. A ktoś, kto ma 5 rodzin, może temu poświęcać, tym 5 rodzinom może poświęcać...
W ogóle może być pasjonatem
12
pszczół,
godzin na dobę ciągle.
Połowę życia, połowę swojego wolnego czasu może poświęcać na zgłębianie tego problemu.
Tak jest.
I znamy takich pasjonatów.
I on też może stracić wszystkie.
Tak jest. Dobra, lecimy do pogody.
No tak. No jeśli chodzi o pogodę, to ja nie znalazłem takich bardzo krytycznych jakichś wniosków, poza jednym. Zrobię wam taką animację, która pokaże jedno hrabstwo w Pensylwanii, w których wynikałoby, że stosowanie jednokrotnej akcji walki z warozą daje większe szanse na przeżycie niż stosowanie dwukrotnej walki z warozą. Jest takie jedno miejsce, pokażę wam tutaj. Jakoś bym się spodziewał, że któreś z tych działań antywarozowych było wykonywane w trudnych warunkach pogodowych i to mogło się nanieść na dodatkowe stresy dla pszczół. Ale to właściwie jedyny taki wniosek, bo pozostały wpływ pogody nie wydaje się tutaj według mnie kluczowy.
Tak, natomiast zaprosimy was już drugą część, gdzie omówimy badanie, które jest i kompatybilne tam, z tym i tam już pogoda, a właściwie nie do końca tylko pogoda, tylko całe środowisko będzie miało znaczenie, tylko że tam nie będziemy mówili o upadkach, tylko o produktywności miodu.
No i teraz
pozyskiwania miodu.
Wznosimy się i wracamy do Pensylwanii. Dobra, włączyłem kamery.
Dobrze, siadaj Piotrze. Artykuł naukowczyni z Pensylwanii znów. Christina Grodzinger.
I dwoje jeszcze innych, także to trójka robiła to badanie.
Słusznie na to zwracasz uwagę. Nie pomijajmy tych, którzy są na liście wymienieni w następnej kolejności. Ale żeś zrobił na miejscówkę, grzeje mi strasznie, na pewno będę mrużył oczy.
O, wybaczcie nam to.
Ale może coś opowiedz, dlaczego się znajdujemy tutaj, w tym miejscu.
No chodzi po prostu o kończącą się nawłoć i to, że ja rzeczywiście używam tego kampera nie tylko do relaksu, ale też do pracy. I rzeczywiście to jest wyjazd na miodobranie, które będzie jutro miało miejsce. Właśnie w tym kamperze, gdzie stół kuchenny zamieni się w stół do odsklepiania, a miodarka będzie pełnić swoją rolę.
Czyli jeszcze nie wiesz, jak dużą ilością miodu zapełni się miodarka.
Będzie dobrze, bo już widziałem to.
Innymi słowy, jak produktywne też, znaczy jak produktywne będzie środowisko i jak produktywne będą rodziny pszczele,
tak,
Ciebie na pasiece. Natomiast tutaj mam dla Ciebie badanie. Tutaj dla Ciebie mam badanie też długofalowe. Jak długofalowe?
50 lat.
No właśnie. Także to jest ogrom czasu i to mamy dzięki tym systematycznym ankietom, systematycznym zbieraniem danych i dlatego tutaj też, no już kiedyś to robiliśmy, ponownie namawiamy Was, żebyście jak czasami są takie inicjatywy, żeby jednak wypełniać te różne...
Ankiety Kolos i inne, które przychodzą do nas. Warto wypełnić, warto przesłać nawet anonimowo albo podając jakieś tam szczątkowe dane, ale to da naukowcom pole do
tym bardziej,
badania.
Że w tym badaniu chodzi o coś, co prawdopodobnie najczęściej Was interesuje, czyli produktywność rodzin pszczelich właśnie na przestrzeni 50 lat, oczywiście w Stanach Zjednoczonych, w stanie Pensylwania. No i co tutaj wyszło?
Nie, wiesz co, bo to dotyczy, to w stanie Pensylwania, to tak naprawdę dotyczy całego obszaru Stanów. Natomiast Uniwersytet Stanowy Pensylwania się tym zajął.
Możemy zacząć teraz od takiego fajnego rysunku piramidy, prawda?
Tak. I to jest wykres piramidy środowiskowej i on pokazuje, że najważniejsza, czyli ta dolna podstawa piramidy, to jest przydatność ekoregionu. I ona jest charakteryzowana przez klimat i produktywność gleby.
Tak, i ona jest najmniej szczegółowa, najbardziej meta, obejmuje najbardziej problem całościowy i o tyle ma to też znaczenie, że na nią najmniej mają bezpośrednio wpływ sami pszczelarze, bo co na przykład do wysiania kwiatów, no to konkretnych roślin to mogą mieć wpływ, co do odpowiednich na przykład pszczół, odpowiedniego podgatunku też, no ale przecież co do występowania całych ekosystemów, biocenoz, to już całe społeczeństwo ma wpływ.
Tak jest, ale też warunki, na które i społeczeństwo też nie ma wpływu, warunki po prostu zastane. Czy w jakimś wielkim terenie.
Czyżbyś sugerował, że nie ma na przykład wpływu na zmiany klimatyczne?
Nie sugeruję tego, broń Boże. Natomiast społeczeństwo próbuje mieć wpływ na przykład na produktywność gleby, stosując nawożenie.
Właśnie.
I zobaczymy, że to się nijak nie przekłada, jeżeli chodzi o miodność rodzin pszczelich. Jest też drugi poziom piramidy, czyli dostępność siedlisk. I na dostępność siedlisk zapylaczy ma już wpływ zarówno użytkowanie gruntów, jak i coroczne zmiany tego użytkowania.
Tak jest. I tutaj pojawia się problem choćby z wyjałowieniem gleby, czyli z sianiem, czyli z uprawą monokultur i sianiem co roku tej samej rośliny.
Na przykład soi albo kukurydzy.
Tak, tu jest, o tyle jest tu soja ważna, że soja tutaj pełni rolę kryterium podziału gleby i ziem właśnie na takie mocno uprzemysłowione, czyli tam, gdzie się uprawia soję, przynajmniej w Stanach Zjednoczonych, i na takie tak zwane zrównoważone. Tutaj są to grunty objęte programem rezerw ochrony środowiska.
Tak jest. I ostatni element tej piramidy to jest jakość siedlisk. I tutaj ma wpływ roczna pogoda, już nie tyle klimat, ile roczna pogoda, a także stosowanie herbicydów i coroczne zmiany w ich stosowaniu, czy się ich stosuje więcej, czy mniej. A powiem jeszcze może, że tym razem rodziny pszczele wykorzystano jako instrument badawczy, bo tak naprawdę tą miodność rodzin pszczelich wykorzystano jako indykator jakości środowiska i jego produktywności. Co tak naprawdę mówią nam zbiory miodu w poszczególnych latach, w poszczególnych miejscach?
No popatrz, bo instynktownie wydawałoby się, że mówią o tym, ile miodu wyprodukowały pszczoły miodne.
Tak, no w pewnym sensie oczywiście tak, ale spójrzcie teraz na ten kolejny wykres.
Ten mi się najbardziej podoba, bo on pokazuje najbardziej całościowo problem na bardzo długiej osi czasu.
Właśnie te 50 lat.
Tak.
I teraz te szare poszarpane linie to są coroczne zbiory miodów w pewnych miejscach. Na przykład widzimy 1980 rok, gdzie gdzieś tam zebrano prawie zero miodu, a gdzieś tam w najwyższym punkcie zebrano około 45 kg z rodziny pszczelej.
A z kolei ciemna linia to jest wykres uśredniony. I co nam to mówi? Produktywność rosła do mniej więcej 1995-98 roku.
Tak.
Później zaczęła spadać.
Zaczęła spadać.
Kiedy zaczęła spadać, pojawia nam się też problem CCD, czyli masowego wymierania rodzin pszczelich. Myślę, że to jest z tym skorelowane. No cóż, ponieważ to będziemy podejrzewam ten problem jeszcze nie raz poruszali, ale pojawia się nam tutaj ten problem, że unowocześnienie pasiek rośnie, możliwości produkcyjności w sensie technologicznym i hodowlanym pasiek rosną, no a jednak produktywność miodu, ilość rodzin pszczelich rośnie, co bardzo ciekawe, i moim zdaniem świadczący o problemie w tym kontekście, że produktywność maleje. Pomimo tego.
Tak, natomiast nie doszukiwałbym się przyczyny w rosnącej ilości rodzin pszczelich, co łatwo by było przez przepszczelenie jakoś podsumować, ale tutaj bym tej przyczyny nie szukał.
A ja nie szukam tutaj przyczyny.
Wiem, zdaję sobie sprawę, ja tylko mówię na wszelki wypadek, żeby ktoś nie takiego wniosku nie wysunął. Natomiast no tu jeszcze rzeczywiście trzeba popatrzeć na to, bo na to nałożono także informacje o pogodzie, o stosowaniu herbicydów, o uprawach, o strukturze upraw. Wzięto to z open source'owych baz danych, które tam w wolnym dostępie istnieją. I jeszcze jeden fajny wykres, który nam pokazuje mapę Stanów Zjednoczonych i kwestię tego, jak się przedstawia temperatura, wpływ temperatury na produktywność, co można by... To nie jest tak naprawdę wpływ temperatury na produktywność. Jeśli popatrzymy na mapę i na to, że te jasne punkty na mapie pokazują większą miodność rodzin pszczelich, a te ciemne mniejszą, to widzimy, że chłodne tereny Stanów Zjednoczonych i ciepłe tereny Stanów Zjednoczonych przynoszą więcej miodu. A te umiarkowane, te, w których pszczoły miałyby najlepsze warunki, nie przynoszą tego. I tu chodzi tak naprawdę właśnie o produktywność gleby. O to, jaką różnorodność jest w stanie zapewnić środowisko. Na ile jeszcze środowisko broni się przed wpływem człowieka i na ile daje pszczołom pożytek, który one bezpiecznie mogą przynieść.
Czyli mówisz, że największe znaczenie ma ta produktywność gleby. A co ma wpływ na tą produktywność gleby w takim razie?
No właśnie nie człowiek. Bo człowiek próbuje to robić, próbuje przy pomocy nawozów sztucznych zwiększać produktywność gleby i mu to niespecjalnie wychodzi. Być może dlatego, że... Zaraz tu sobie gdzieś zapisałem. Być może dlatego, że stosuje tak zwaną eutrofizację, czyli sztuczne nasycanie gleby składnikami zwiększającymi produktywność. Ale to jest w pewnym sensie zsynchronizowane przecież ze stosowaniem na przykład glifosatu. Człowiek nie jest w stanie zwiększyć produktywności takich terenów, jakie widzicie tutaj dookoła nas. One mogą być tylko w sposób naturalny, produktywne lub mniej.
Ale glifosat, czyli Roundup, też pod tą marką produkowany, no on jest herbicydem, prawda?
Tak.
A tutaj też wyszło, że według ich wniosków, że nie zauważyli istotnego wpływu tych herbicydów na tą produktywność miodu.
Zgadza się, natomiast nie jesteśmy w stanie zwiększyć tej produktywności terenów. Być może to synchroniczne stosowanie jednego i drugiego powoduje, że nie ma to jakiegoś większego wpływu. Stosowanie glifosatu rzeczywiście broni się przez tyle lat z powodu pewnych problemów z wykryciem jego pozostałości. Dzisiaj już troszkę wiemy, że w ciałach niemowląt też można go znaleźć i w naszych też, i jest generalnie niezbyt biodegradowalny i funkcjonuje w naszym środowisku, a być może dopiero dowiemy się o tym, jak naprawdę jest szkodliwy jeszcze za kilka lat. Glifosat jest w tym momencie mocno kontrowersyjnym środkiem, ale to jest dość naturalne, że nie ma takich czynników uderzająco działających na przykład na produktywność w zbiorze miodów. Po prostu nie obserwujemy tego w ten sposób. Jeśli mamy monokulturę soi, to na terenie tej monokultury produktywność będzie zerowa bez względu na stosowanie glifosatu. I tu bym raczej upatrywał przyczyn tego, że ta...
Dobrze, ale dlaczego na tym wykresie całościowym od początku lat 90. obserwujemy wyraźny spadek średni?
No tu bym się rzeczywiście spodziewał tych zmian. Zmiany klimatyczne, to na pewno. Niektóre tereny Stanów Zjednoczonych idą zgodnie z ogólnoświatowym trendem, a niektóre nawet ten trend ogólnoświatowy przyspieszają, jeśli chodzi o zmiany klimatyczne. Zmiany w strukturze upraw rolnych.
Właśnie.
I to przede wszystkim.
Czyli parcie na coraz większą produktywność
roślinną
w kierunku maksymalizacji zysku, czyli żeby jak w najkrótszym czasie osiągnąć jak największy zysk, na co ma wpływ ta krótkofalowa produktywność, no jest, może zubażać produktywność pszczelarską.
Dokładnie tak.
Czy... I teraz pytanie moje, czy nie ma to jednak wzajemnego wpływu na siebie?
No wszystko ma wzajemny wpływ na siebie. Widać, że ten trend w zbiorach miodu nieco wyhamowuje. On nie, znaczy on spadł do tych mniej więcej lat 80., ale przestał troszkę spadać.
Nie widział tego, wiesz?
No, przestał troszkę spadać, ale zwiększył się też, bo tu jest jeszcze taki szary obszar, który jest poziomem ufności dla tego wyznaczonego trendu. No i ten poziom ufności się też poszerzył, więc tak naprawdę ta czarna linia może przebiegać trochę wyżej albo trochę niżej od miejsca, gdzie przebiega.
W każdym razie wnioskiem ogólnym jest, że powinniśmy dbać szczególnie o zróżnicowane tereny.
No oczywiście. To chyba tak zdecydowanie i najbardziej.
Wydaje się to truizmem, ale ponieważ jest to bardzo ważne, więc niewykluczone, że będziemy to powtarzali często.
No tak.
Okej, tak. Zapraszamy na trzeci, najbardziej luźny odcinek. A dlaczego? Najbardziej luźną część tego odcinka. Dlaczego, to za chwilę usłyszycie i zobaczycie. Teraz omawiamy, Piotrze, no bo nie, chyba jako popularyzatorzy nie musimy się stosować do takich wydumanych, opisowych, technicznych tytułów, tylko no chyba można powiedzieć, że omawiamy odkrycie trójkąta erotycznego, trójkąta kopulacyjnego, osy i jak to się czyta po łacinie?
Xorides ater.
Dziękuję ci bardzo.
Tak, Xorides ater.
Zobaczcie sobie, mam nadzieję, że już popatrzyliście na to gustowne zdjęcie.
Jest to jedna z pasożytniczych os.
Ektopasożytniczych, dokładnie mówiąc, czyli ona żeruje na zewnątrz swojego gospodarza. Najczęściej chrząszczy.
Porażając je lub wręcz zabijając.
Tak.
I teraz chodzi o taką zwykłą obserwację, kiedy kilkoro naukowców, chodząc sobie, spacerując po lesie w Szwajcarii, na wysokości ponad 900 metrów nad poziomem morza, co jest o tyle istotne, że te osy w Szwajcarii właśnie tylko na takich wysokościach obserwowano, znalazło taką dużą kłodę, znaczy taką dużą stertę drewna świerkowego, gdzie niektóre kłody były rozłupane. Oni tu nawet piszą o tym, że te pnie świerkowe miały około 20 cm średnicy. Nie przesadnie jakieś wielkie świerki, ale ścięte i przygotowane do wywózki. I tam spotkano no, taki kłąb, o jakim mówimy także przy trutniach, które się zbierają w takich lokalnych trutowiskach. I zaobserwowano właśnie te osy i zaobserwowano 5 aktów kopulacyjnych. Przy czym 2 to były... To były jedna samica i jeden samiec, a 3 z tych przypadków to była jedna samica i 2 samce. Stąd te trójkąty.
Tak jest. No i zrobiono zdjęcia. Co ciekawe, podczas robienia tych zdjęć no, obserwowano je, nie przeszkadzano tym, chciałem powiedzieć parze, ale temu trójkątowi kopulacyjnemu. I co nie można było dostrzec, czy na pewno aparaty kopulacyjne samców
pracowały, czy przekazywały spermę.
Tak, czy mogły ostatecznie przekazać nasienie, natomiast wyglądało, że tak, ale inną rzecz zaobserwowano. Ponieważ wśród tych gatunków os samce ze sobą konkurują, tutaj zaobserwowano, że... Bo ja obserwowałem, w tym momencie musiałbym powiedzieć precyzyjnie pseudotrójkąt, na przykład u murarek rogatych czy ogrodowych. To znaczy, są takie momenty, kiedy 2 samce siedzą na samicy, ale to jest ewidentnie i samica, i samce są z tego niezadowolone. Te samce walczą o dostęp, no tak, trzeba to powiedzieć, do odwłoka samicy.
Tak.
Żeby najpierw wykonać grę wstępną. O tym też powiemy, bo tu jest też gra wstępna. U tych os. Bardzo długa, która może trwać 45 minut. Natomiast tutaj oni zaobserwowali, że cała trójka, czyli 2 samce i 1 samica tego trójkąta kopulacyjnego sprawiała wrażenie, jakby była uspokojona i zadowolona z tego aktu, prawda?
Tak jest. No po prostu odnóża tych samców i samicy były w spokoju.
Samce ze sobą nie próbowały rzucić drugiego samca, co jest bardzo często u tych murarek, które je obserwowały.
Tak, tak.
Więc od razu naukowcy zaczęli się zastanawiać, że kurczę, w takim razie mamy tutaj no naprawdę, można powiedzieć, dobrowolne trójkąty i czy nie warto się tutaj zastanowić nad jakimiś hipotezami ewolucyjnymi.
Ciekawostka jest o tyle, że to tak naprawdę zaobserwowano po raz pierwszy w takiej scenerii bez przeszkadzania temu aktowi, bo już od XVIII wieku takie obserwacje były czynione. Ale w tamtych przypadkach to było jednak jakieś zaburzenie. Ktoś próbując to sfotografować czy zaobserwować, w jakiś sposób rozganiał i przeszkadzał. I to mogło wpłynąć na sam przebieg tego zwyczaju kopulacyjnego.
Natomiast akurat w tej populacji, prawda, w tym gatunku w porównaniu do innych, mogła wyewoluować taka skłonność, że tego typu akty kopulacyjne mogą występować. I jak oni to próbują na razie oczywiście tłumaczyć,
tak,
bo przecież to jest wstępne odkrycie, że ponieważ u błonkoskrzydły generalnie jest tak, co chyba jeżeli pszczelarze, którzy nas słuchają i oglądają, no to powinni doskonale wiedzieć, że trutnie są haploidalne, czyli samce, a samiczki diploidalne. Więc jeżeli mamy jednego trutnia, który zapładnia, no to on przekazuje tylko jeden, jest jakby klonem swojej, genetycznym oczywiście, klonem swojej matki i tylko po matki przekazuje matce materiał genetyczny. No więc to oczywiście ma pewne ewolucyjne zalety i wady, ale tutaj mogłaby być taka zaleta, że te nasienie się miesza. No to jest jakby taki oczywisty wniosek.
No to ten przypadek wielokrotnej kopulacji jest znany także i w przypadku pszczół, natomiast...
No ale tu mamy troszeczkę inny mechanizm.
Tak, tu jest inny mechanizm, bo ona jest jednoczesna. I może przyczyną może być jakaś ekonomia zapłodnienia, że te, które współpracują ze sobą...
A nie walczą,
przekazują swoje nasienie w czasie mniej więcej o połowę szybszym niż...
Ich fizjologia jest mniej nastawiona na agresję wobec swojego konkurenta, a bardziej na współpracę, co może przyłożyć na jego zysk taki reprodukcyjny.
Tak, a chodzi też o czas narażenia na drapieżniki.
Na przykład.
No bo przecież ptaki robią spustoszenie.
Akt kopulacyjny jest tutaj szczególnie wrażliwym elementem, co chyba nie powinno nas dziwić, zwłaszcza, że jeszcze raz podkreślę, że sama gra wstępna może trwać tutaj kilkadziesiąt minut.
Właśnie.
Te samczyki głaszczą po odwłoku tą samiczkę, uspokajają, próbują ją do tego przygotować. W sumie ciekawe, że dość podobne jak u ludzi, ale jednak jest to bardzo wrażliwy czas, kiedy one są, no nie muszę chyba tłumaczyć, pochłonięte tym swoim zadaniem, że wtedy może właśnie drapieżnik je...
Tak jest, no nie mówiąc już o samym akcie, w którym są wręcz szczepione fizycznie i niełatwo jest przerwać.
Tak, tutaj rzeczywiście dochodzi do takiego szczepienia dość
trwałego.
Dość trwałego, tak. Że można brać te wojaczki, a w tym momencie trojaczki, nawet tak na ręce i one są cały czas ze sobą poszukane.
Tak jest.
No nic,
taka ciekawostka.
Ale bardzo fajne.
Zapraszamy Was na następny odcinek.
Po tej przerwie, która była. Teraz już będziemy sumiennie, nie co dwa tygodnie, a nawet raz na tydzień się zdarzy.
Obiecujemy.
Hej.
Hej.